tylko u nas, że nasz Kościół czy Polska, ja myślę, że cała Europa, że ludzie, którzy jeżdżą po świecie, mówią, że to, co charakteryzuje Kościół w Europie, to jest zanik ducha modlitwy. To są szczególnie ludzie, którzy oni byli w wielu miejscach. I oni, wiecie, my nie wiemy, jak się modlą gdzieś indziej, tak? Ale są ludzie, którzy podróżują po całym świecie i oni widzą rodzaj... My na przykład mamy porównanie z Ukrainą, tak? I my już wiemy, że tam jest inny rodzaj modlitwy niż jest w Polsce, prawda? Tam jest modlitwa. I słuchajcie, ja przeczytam takie słowo z Jakuba, 5:16. Druga część tego wersetu, tak? Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Po pierwsze sprawiedliwego, ale słuchajcie, to jest powiedziane usilna. Nam się wydaje, że my, jak ja mam wiarę, to ja się pomodlę w 10 minut i coś się stanie. Jak się nie stanie, to pewnie Bóg nie chce. To jest kompletne niezrozumienie modlitwy. Wiele może usilna modlitwa wierzącego. I co dalej autor mówi? Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci, zakryje mnóstwo grzechów. To jest w takim kontekście wszystko. Eliasz modlił się usilnie. Słuchajcie, jak on się modlił, żeby sprowadzić deszcz? My znamy to. Przyjął pozycję kobiety rodzącej i modlił się. I wiecie co? On miał proroctwo od Boga, że będzie deszcz. I on nie czekał tak, że Bóg powiedział, będzie deszcz. Rodził w modlitwie. Modlił się, modlił. Ta modlitwa trwała godziny prawdopodobnie. I mówi do swojego sługi, jak tam? Widać coś? Nic nie widać. Modli się. Mała chmurka. O, to super, tak? Zaczyna się. I powiem wam teraz świadectwo. Słuchałem ostatnio świadectwo Heidi Baker z ich służby, z Mozambiku. I tu nie chodzi teraz o nią i jej męża. Chodzi o służbę. Ona założyła już 1000 kościołów, tak? W Mozambiku. I to jest cały, jak... to jest ich zespół, można powiedzieć, tak? I ona powiedziała tak. Przestaliśmy już liczyć wskrzeszenia zmartwych. Tak wiele teraz tego mamy, że już nie liczymy. Teraz to się dzieje. Mówi, mamy takie, mówi, kościoły, gdzieś tam, mówi, w dzikich miejscach, w buszu, w Mozambiku, gdzie niewierzący przynoszą zmarłych. I chrześcijanie ich skrzeszają. Jeśli ktoś umrze niewierzącym, to oni biorą go po prostu, niosą do wierzących. Ale teraz posłuchajcie. Kiedy przynoszą im zmarłą osobę, oni się modlą. Nieraz trwa to 3 doby. I po 3 dobach Bóg zstępuje z mocą i wskrzesza tą osobę. Co to jest? To jest usilna modlitwa sprawiedliwych. I to jest coś, ja nie mówię, wiecie, to jest coś, że my nie znamy tego rodzaju modlitw. My musimy się przyznać. My coś tu nie rozumiemy. Pamiętam z książki też, jak potężny wiatr w Meltarii opowiada, jak w Indonezji było potężne przebudzenie i oni tam nie mieli winorośli. Tam nie rośnie winorośl. Więc Jezus im się ukazał, rozumiecie? Cała ileś ludzi widziało Jezusa. Ukazał im się, bo to było przebudzenie i takie rzeczy tam się działy. Stanął przed nimi i mówi, słuchajcie, idźcie tam się pomódźcie, weźcie sobie wodę, nabierzcie z tego strumienia, po prostu ja wam zamienię wodę w wino. Bo chcę, żebyście mieli do wieczerzy wino. Tak, bo tam nie było wina. Poszli. O ile pamiętam, modlitwa trwała 14 godzin. Nad naczyniami z wodą. I po tych 15 godzinach Jezus zamienił wodę w wino. Jezus im się ukazał, Jezus im powiedział, ja to zrobię, idźcie się pomódlcie. Jak Kościół modlił się o Piotra, który był w więzieniu. Wiecie, ktoś tak powiedział, ja się zgadzam z tym. Kiedy Szczepana zamknęli, to się trochę pomodlili. I Szczepana ukamieniowali. Więc kiedy Piotra już zamknęli, to się przerazili, że mogą stracić następnego wspaniałego sługę Bożego. Więc jest powiedziane, Kościół nieustannie trwał w modlitwie dniem i nocą za Piotrem. I co się stało? Bóg wysyła anioła po prostu z nieba, tak? Otwiera drzwi więzienia, wyprowadza Piotra. Czy to by się stało, gdyby Kościół się nie modlił dniem i nocą? Nie wiem. Nie wiem. Ilu rzeczy może się nie stało, dlatego że myśmy nie stanęli w usilnej modlitwie i dzisiaj nawet możemy mówić, może Bóg nie chciał. A to wcale jest nieprawda. Może Bóg chciał, ale zabrakło kogoś, który stanąłby w tej potrzebie i usilnie wołał. I doczekał się odpowiedzi od Boga. Dlatego teraz, kiedy Ania o to prosi, to ja po to mówię, żebyśmy my to zrozumieli. Że to jest potrzeba, ja wierzę też usilnej modlitwy, bo ja zgadzam się, żeby pójść porozmawiać. Ja chcę, ja znam akurat może najlepiej tutaj z was wszystkich Piotra i najlepszą relację z nim miałem. I myślę, że jemu najłatwiej było, żeby było ode mnie pewne rzeczy przyjąć. Ale mówię, jest w bardzo ciężkim miejscu i bardzo trudno z nim rozmawiać. Dlatego jest potrzebna najpierw wierzę wstawiennictwo potężne. Żeby Duch coś zmienił w klimacie jego serca i żeby wtedy mógł przyjąć po prostu coś od nas. Cokolwiek, tak? Nawet miłość. Kiedy człowiek jest zraniony, nawet miłości nie potrafi przynieść. Chcesz mu okazać miłość, a ktoś po prostu koniec, tak? Odpowiada nieraz atakiem. Dlatego ja chcę was zachęcić, tak? Że po prostu dołączmy do tej modlitwy. Okej? Okay? Ile my moglibyśmy mieć już cudów, gdybyśmy modlili się tak, jak ja powiedziałem w tym Mozambiku? Pomyślcie o tym. Wiecie, ja jestem tu 20 par lat wierzący, ja wiem, jak my się modlimy. My się pomodlimy 15 minut, 30. Jesteśmy zniecierpliwieni, jeśli się nic nie wydarza. Myśmy nawet kiedyś, pamiętam, inaczej się modlili. Na początku. Inaczej. Kiedy była grupa domowa i ktoś, pamiętam, niewierzący przyszedł, wiecie, do kawalerki, gdzie tam wtedy się spotykaliśmy. Jedna osoba z nim rozmawiała, a wszystkie były w kuchni i po prostu modliły się. Tak to wyglądało. I ludzie się nawracali, Bóg dotykał. Kiedy ktoś potrzebował uwolnienia, pamiętam, nie mieliśmy gdzie pójść, poszliśmy na śmietnisko w zimie. Siedliśmy na jakichś oponach po prostu w śniegu. Ale to był taki rodzaj modlitwy, po prostu tam się trzęsło wszystko. I Bóg wstąpił, osoba została uwolniona i pijaną żeśmy dosłownie wynieśli z tego po prostu śmietniska. Nogi po prostu tak szły za nią. Tak była upita Duchem Świętym. Myślę, że musimy coraz bardziej w taki sposób rozumieć modlitwę. Być jak wdowa. Jezus do tego nas zachęca. Bądź jak wdowa, nie ustawaj, nie poddawaj się. Aż znajdziesz swoją odpowiedź. Zobaczcie też na Dawida, kiedy to jego dziecko, które pierwsze, które z grzechu wynikało z Betrzebą, tak? I Bóg powiedział, że osądzi, że przyjdzie sąd i to dziecko umrze. Bóg to powiedział. I co on zrobił? Poszedł w post. I wiecie, zrobił coś, co w ogóle świat całkiem odwrotnie to rozumie. I trwał w poście, wszyscy widzieli, cały jego świta po prostu, tak, w Pałacu Królewskim. Widzieli, on nie jadł. Był we włosienicy, tak, umartwiał się, wołał, płakał. A kiedy on usłyszał, że oni coś szemrają, to on wyczuł, że chyba już koniec, że zmarło dziecko. I zmarło, tak, wtedy. Wstał, ubrał się. Umył, namaścił, mówi, dajcie jedzenie. On mówi, co ty robisz w ogóle? Dziecko ci zmarło. A on mówi, to tak, to już jest po wszystkim. Mówi, dopóki co się mogłem zrobić, to robiłem. A teraz mówi, żyjemy dalej. Dlatego dla mnie, wiecie, cała ta katolicka też idea nie wiem właśnie, czy należy, tak, ale Wiecie, to sensu nie ma, żeby po prostu rok czasu rozmyślać coś i ciągle płakać. Biblia mówi, że ciągłe przypominanie sobie zranienia jest jak piołun i trucizna. Nieraz trzeba pewne rzeczy zamknąć, powiedzieć, że to się stało, nic już nie zmienimy. Ale Boże, dziękuję Ci, że jesteś dalej. I chcę dalej żyć z Tobą, tak? Wiecie, chcę dzisiaj parę słów też powiedzieć. Myślę, to jest coś bardzo ważny temat. Jeden z ważnych. Nie powiem, że najważniejszy. Ale coś, myślę, co jest bardzo ważne dla Boga. Chcę powiedzieć coś o pokorze trochę. I myślę, że my często źle w ogóle rozumiemy pokorę. A świat na pewno źle ją rozumie. Ale chcę zacząć od takiego psalmu 37, 11 werset. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoczować się będą obfitym pokojem. Ja wiem, że to jest tytuł książki, ale ja nie chcę mówić o tej książce. Dawno jej nie czytałem, nie pamiętam za bardzo nawet, co w niej jest. Ale to jest coś, co mi ostatnio przychodziło do serca, to słowo. To jest coś, co Bóg mówi. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Te słowa wtedy były skierowane do Izraela. My wiemy, że Izrael miał obietnicę, tak? Ich obietnicą była ich ziemia, ziemia, którą Bóg im dał, tak? Ich dziedzictwo, gdzie mieli mieć domy, gdzie mieli mieć po prostu wspaniałe owoce, wszystko miało prosperować, tak? Mieli mieć pokój od wrogów. Mieli doświadczać tam Bożej obecności i Bożego błogosławieństwa w ziemi, którą Bóg im wyznaczył. I to było dla Izraela ich dziedzictwo główne. Tak? I cała historia Izraela to było coś, to było zmierzanie i tak naprawdę nigdy w to nie weszli. Do takiego wymiaru, do którego mieli wejść. Ale jeszcze wejdą. Wszystkie obietnice i proroctwa mówią o tym, że dojdą razem z nami. Ale wiecie, tu jest powiedziane, Bóg mówi, lecz silni odziedziczą ziemię. Nie mówi tak Bóg. Sprytni odziedziczą ziemię. Nie mówi tak Bóg. A może zaradni. Bóg tak nie mówi. Dlaczego Bóg wybiera takie słowo? Więc Bóg mówi tutaj tak. Ta grupa ludzi, która to odziedziczy, to muszą być pokorni ludzie. Przede mną przede wszystkim. Bóg tu mówi o ich postawie względem Jego samego. Mówi, potrzebuję mieć pokornych. I tych pokornych wprowadzę do tej ziemi. Tych pokornych wprowadzę w całe dziedzictwo, które im wyznaczyłem. Psalm teraz 147. Pierwsze wersety. Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz, pieśń chwały jest miła. Pan buduje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela, uzdrawia tych, których serce jest złamane i zawiązuje ich rany. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną, grajcie Panu naszemu na cytrze. Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach. Daje bydłu pokarm jego, młodym krukom, gdy do niego wołają. I teraz posłuchajcie. Nie lubuje się w sile rumaka, nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce jego. Pan nie ma upodobania w sile rumaka i w goleniach męża. Więc Pan nie ma upodobania w kimś, kto jest silny, w kimś, kto myśli, że on potrafi, on da radę. Nie, ale Pan ma upodobanie w pokornych, w tych, którzy oczekują Jego łaski, w tych, którzy są w stanie powiedzieć, ja Ciebie potrzebuję. Wiecie, gdybym ja miał określić pokorę najkrócej, to powiedziałbym tak, to jest taka postawa, gdzie stajesz i mówisz, potrzebuję Cię. Potrzebuję Cię. To jest wyraz tego, że Ty wiesz, że jesteś od Niego zależny. Wiesz, że bez Jego łaski nie jesteś w stanie do niczego dojść, nic osiągnąć i nie mieć żadnych zwycięstw w swoim życiu. Nic. Czy my potrzebujemy łaski, żeby żyć w zwycięstwie nad grzechem? Czy potrzebujemy łaski, żeby mieć Bożą mądrość do danej sytuacji w życiu? Czy potrzebujemy łaski, żeby manifestować Jego autorytet w naszym życiu, Jego moc? Wiecie, to wszystko jest Jego łaska. To wszystko jest Jego łaska. To wszystko jest przez Jego łaskę. Wiecie, jest Piotrek i jest Boża łaska w moim życiu. I kiedyby wziąć to, co jest Bożą łaską i zabrać ode mnie i to, co po prostu zostanie, to jest tragedia. To jest tragedia. To jest zazdrość. To jest pycha. To jest pożądliwość. To są nieczyste myśli. Chciwość. To jest to wszystko. Ale Bóg w to włożył swoje życie i Biblia to nazywa duchem łaski. Że przyszedł duch łaski. I wiecie, my musimy pamiętać, że to jest duch łaski. Paweł mówi, mam skarb w naczyniu glinalnym. Dlaczego on to mówi? Bo on pamiętał, kim on jest bez Boga. On mówi, ja wiem, co Bóg dokonał przeze mnie. I mówi, nie będę mówić o niczym, czego by Bóg przeze mnie nie dokonał. On nie mówi, co ja dokonałem. On mówi, ja chcę wam świadczyć o tym, co Bóg przeze mnie uczynił. Co Bóg uczynił przez swoje naczynie. Ale mówi, ja mam świadomość, że to jest Jego łaska. Tak? I on mówi, pracowałem więcej niż wszyscy inni apostołowie. Ale wszak to nie ja, ale łaska Boża, która jest w moim życiu obecna. On wiedział, że to wszystko jest przez Jego łaskę. Tak? Więc my tej łaski ciągle potrzebujemy. Tak jak Marcin powiedział, dzisiaj tak rano wstajemy, potrzebujemy tej łaski. Każdego dnia. I wiecie, ludzie szczęśliwi, ludzie spełnieni, to są ludzie żyjący w tej łasce. Każdego dnia. I czerpiący z tej łaski. Tak, łaskę za łaską, łaskę za łaską, łaskę za łaską. Zobaczmy teraz list do Jakuba. Może jeszcze nie. Może Izajasz jeszcze najpierw, jeden werset ze Starego Testamentu. Od 1. Ja wiem, że już pewnie dobrze znacie, a nie zaszkodzi sobie to przypomnieć. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Więc Bóg tutaj mówi o swojej wielkości. On sam mówi, tak? Niebo jest moim domem, a ziemia podnóżkiem nóg. Spróbujmy sobie to wyobrazić, tą ziemię, która jest pod nóżkiem gdzieś tam, pod tam maleńką kropeczką pod stopami Boga, tak? Bo jak wiemy, jak wszechświat wygląda, to w ogóle, wiecie, ziemia to jest pyłek, a to wszystko jest jeszcze pod stopami Jego. On jest jeszcze większy niż to wszystko. Więc on zadaje pytanie, tak? To jaki wy dom chcecie mi zbudować? Jakie to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła. Także to wszystko powstało, mówi Pan. Więc kiedy w nocy się spojrzysz na niebo, na te wszystkie gwiazdy, planety, to możesz sobie pomyśleć, dobra, to co ja mogę mu zbudować, żeby on przyszedł tutaj i się pojawił, zamieszkał, tak? A Bóg mówi tak, lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. W innym miejscu on mówi, że ja mieszkam z tym, który jest pokornego serca i pokornego ducha. Więc kiedy sobie wyobrazimy Boga na Jego tronie, tego wszechmogącego, świętego, nieskończenie mądrego. W pewnym momencie, wiecie, prorok mówi, kimże jestem, że o mnie pamiętasz. Nawet nazywa siebie robakiem. Dlaczego? Bo kiedy on widział Boga, to sobie myśli ludzie. Co w ogóle, jak to jest, że ty w ogóle przychodzisz rozmawiać ze mną? Wiecie, my pchełkami jesteśmy, które on kocha, ale to są dalej te pchełki. Rozumiecie? I jeśli my chcemy żyć pod Jego łaską, to jest jedna rzecz, która sprawia, że On tą łaskę chce wlać w nasze życie. To jest to, kiedy On widzi, że ja przychodzę do Niego z postawą pokory, że mam świadomość, kim On jest i mam świadomość, kim ja jestem. I nie przychodzę z postawy, żeby, wiecie, zrobić wrażenie na Nim. To jest po prostu, przepraszam, a to jest szalona myśl, próbować zrobić wrażenie na Bogu swoimi jakimiś dokonaniami, uczynkami. Wiecie, to jest naprawdę szalona myśl. Nie polecam próbować. Ale on tutaj mówi, on mówi, ja patrzę na tego. I to, wiecie, on na wszystkich patrzy, tak? Biblia mówi, że oczy Boże przepatrują całą ziemię. Ale to, że on tu patrzy, to on mówi, ja zwracam uwagę na tych, którzy mają pokorne serce. W innym miejscu jest napisane, że Pan przepatruje całą ziemię, aby stanąć i pomagać swoją mocą tym, których serca są przed Nim czyste. I to jest to. Więc wiecie, Bóg patrzy na ziemię i tam, gdzie widzi pokorne serca, tam wylewa łaskę. Ja miałem taki obraz, wiecie, wczoraj nawet, że to jest tak, jak jest woda. Woda wypełni to, co jest poniżej jej poziomu. Bóg nie leje pod górę. Jeśli chcesz tej łaski, to jeśli ona jest na tym poziomie i ty się zniżysz, ona natychmiast wypełni twoje życie. To jest proste. Ale jeśli jesteś za wysoko, to ona cię minie, tak? Spłynie gdzieś, popłynie obok po prostu, tak? I teraz zobaczmy Jakuba. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. To jest, wiecie, w ogóle bardzo ciekawe sformułowanie, bo tu apostoł Jakub mówi taką rzecz, że on jeszcze większą łaskę daje, albowiem mówi, że on się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ja to rozumiem w taki sposób, że on mówi, że to, że Bóg nam w ogóle to objawia, to jest dla nas łaską. Że on nam daje taką łaskę, bo nam mówi, że nam pokazuje pewien sekret, że on dumnemu i pysznemu się sprzeciwia, ale pokornemu daje łaskę. I wiecie, to jest już od początku naszej przygody z Bogiem. Nie byłoby nic, gdybyśmy kiedyś pewnego dnia nie ukorzyli się i nie powiedzieli, że potrzebujemy Cię. Że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy teraz zbawienia w Twoim Synu. I uznajemy to. I prosimy Ciebie o to. I w momencie, kiedy, wiecie, ktokolwiek to zrobi na ziemi, natychmiast spotyka się, że Bóg wyleje łaskę na jego życie. To jest niesamowite. Duch łaski unosi się dziś nad całą ziemią. I ktokolwiek to zrobi w jakimkolwiek miejscu na świecie, że uniży się przed Bogiem, powie: tak, potrzebuję Twego Syna. Potrzebuję zbawienia. Potrzebuję odpuszczenia grzechów w krwi Twego Syna. Ojciec wylewa łaskę. To i wiecie, że nie, o to nie trzeba się modlić godzinami i dniami. Absolutnie. Absolutnie. To się tak potrafi stać. Ale wiecie, widziałem takich, którym głosiłem Ewangelię. Oni nawet Nowy Testament zaczynali czytać. Ale oni jeszcze w ogóle nie byli nowonarodzeni. Nigdy nie pokutowali, a oni już chodzili, chcieli nauczać z Nowego Testamentu. To jest pycha. Ostatnio słuchałem pewnego człowieka, on jest, nie wiem ile, w służbie, z 50 lat, może ma z 80, i powiedział bardzo fajną rzecz. Człowiek wysoko wykształcony i bardzo inteligentny. Ale on powiedział, że ten werset, który jest, że jeśli ktoś chce stać się mądrym, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym, tak? On powiedział, że ponad 40 lat w taki sposób czyta Biblię, że gdy bierze Biblię, to modli się tak. Ojcze, odnośnie tej księgi jestem całkowitym głupcem. Nie jestem w stanie zrozumieć nic. Nie jestem w stanie pojąć Twoich dróg i Twoich duchowych spraw. Uznaję się jako głupca i proszę, abyś Ty otwierał mi swoje słowo. I człowiek jest dzisiaj wspaniałym nauczycielem. Wspaniale wykłada Boże Słowo, wspaniałe objawienia mu dał Bóg. Ale co on zrobił? On się uniżył. On się uniżył przed tym Słowem. On się przyznał, że potrzebuje tej łaski, tak? Dobrze. Słuchajcie teraz tak króciutko, bardzo, czym jest pycha? 14 rozdział Izajasza. Tu jest mowa o szatanie. Żeby to skrócić, od 11 wersetu. Twoją pychę i brzęk Twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo Twoim odkryciem. O jakże spadłeś z nieba, Ty gwiazdo jasna, Synu Jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu. Ja wstąpię na niebiosa. Swój tron ja wyniosę ponad gwiazdy Boże. I ja zasiądę na górze Narad, na najdalszej północy. Ja wstąpię na szczyty obłoków. I ja zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Wiecie, od tego zaczął się cały upadek wszechświata. Potem nas to dotknęło. Wiecie, jak to się zaczęło? Posłuchajcie. On był stworzeniem Bożym. I wiecie, on miał wspaniałą służbę. On nie był jakiś malutki. On był, z Biblii czytamy, ważną postacią w niebie. Wielu nauczycieli, tak, razem z Derkiem Princem, oni mówią, że prawdopodobnie był odpowiedzialny za całe uwielbienie. Był największym liderem uwielbienia w niebie. Był arcyaniołem, archaniołem. Ok? I było mu za mało. Było mu za mało. Więc co się zaczął mówić? Ja to zrobię. Wiecie, co to pokazuje? Że aniołowie mają też swoją wolę. Ja. Ja się wyniosę. Ja się wywyższę. Ja będę niezależny. Ja pójdę za swoimi pragnieniami serca. Zrobię to, zrobię to i zrobię to. I to jest pycha. I wiemy, że skończył tragicznie. A teraz weźmy Hebrajczyków 10, od 5 wersetu. To też przychodząc na świat, mówi, to jest o Jezusie, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju. I Ewangelia Jana 6,38. Stąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. całkowita odwrotność tego, co uczynił szatan. Szatan, on wyszedł spod woli Bożej i mówi, ja to zrobię to, ja teraz będę to, ja będę to. A Jezus opuszcza niebo, przychodzi tutaj i mówi, przyszedłem w jednym celu. Nie aby czynić swoją wolę, ale aby czynić wolę mojego Ojca. W Filipian 2 rozdziale czytamy, że Jezus, tak, uniżył się. Tam jest dosłownie inne tłumaczenia, mówię angielskie, że się upokorzył. W jaki sposób? Był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Jezus, wiecie, w 11 rozdziale Mateusza mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Dlaczego on mówi o tych dwóch rzeczach? On nie mówi, uczcie się ode mnie, że chodzę w mocy, ale bierze te dwie rzeczy. Uczcie się, że jestem cichy i pokornego serca. I jemu, kiedy on to mówi, jemu chodziło o jego relację z Ojcem. Bo on wiedział, że to jest cały sekret jego zwycięskiej służby. Ale na czym się ta pokora opierała? I tu jest właśnie to, to niezrozumienie. Przecież on wygonił przekupniów, tak? Bardzo ostro potrafił powiedzieć do religijnych ludzi. Czy to jest pokora? Tak. Dlaczego? Bo robił to w posłuszeństwie swojemu Ojcu. On mówi, ja nie robię nic poza to, co Ojciec pokazuje, abym robił. Mówi, wszystko, co mówię, mówię tak, jak Ojciec mówi. Jeśli cokolwiek osądzam jakąś sprawę, to mój sąd jest sprawiedliwy. Mówi, bo nie ja to sądzę, ale ja tylko wypowiadam to, co Ojciec mówi. Więc wiecie, to nie jest pokora, że my ciągle myślimy o sobie, że my nic nie możemy, że my jesteśmy nikim. To nie jest pokora. Pokora jest to, kiedy ja zapieram się siebie i mówię, ja żyję, aby wykonywać Twoją wolę. Ja chcę słuchać Ciebie i chcę czynić wszystko, co Ty mówisz do mego życia. I zgadzam się z wszystkim, co mówisz o moim życiu. Jeśli Ty mówisz, że ja mogę coś zrobić, to ja to zrobię. Jeśli Ty mówisz, idź i tam nakładaj ręce, ja pójdę to zrobić. To jest pokorą. Nie jest pokorą ciągle siedzieć i uważać, że nic nie mogę. Wiecie, niezgadzanie się z Bogiem jest odwrotnością pokory. Wiecie, dzisiaj się modliliśmy. Mi jakoś tak w ogóle przyszedł ten obraz Piotra, kiedy wyszedł z łodzi. Jakoś tak, ja taką obecność Bożą w tym poczułem. I powiem wam, Bóg wierzy, że chce tego od nas wszystkich. I myśmy tak się tam modlili, mówiliśmy tak, że Boże, dziękujemy, że dajesz nam prawo do popełniania błędów. I wiecie, ja w ogóle to takie dziwne, tak? Ale taką obecność Bożą w tym poczułem. Bóg chce, żebyśmy próbowali wychodzić z łodzi i chodzić po wodzie. Co to dla nas jest? Cokolwiek, do czego Bóg cię prowadzi. To wymaga, żebyś zaryzykował. To wymaga odwagi. Ale jeśli czujesz to, że Duch Święty do czegoś cię pobudza i ty jesteś tak pokorny, że nigdy tego nie spróbujesz zrobić, to jest zwiedzenie. Wiecie, można siedzieć tak sobie w tej łódce i mówić, nigdy nic złego nie zrobię. Nigdy nie popełnię żadnego błędu. Nigdy. Nie ruszaj się stąd. Ale ile dobrych rzeczy wtedy zrobisz? Nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. Wiecie, wielu, na przykład Bill Sabricki już do Pana odszedł. Ludzie niesamowicie używani w darach ducha, oni wszyscy jedną rzecz mówią. Nikt od razu w tym nie jest super. Nie ma chirurga, wiecie, który bierze skalpel i od pierwszej operacji ma 100% sukcesu. Nie ma czegoś takiego. Po prostu uczysz się operować w pewnych rzeczach. Jeśli chcemy proroctwa, musimy odważyć się zacząć je mówić. Jeśli coś, nie wiem, w trakcie spotkania Duch cię dotyka, coś ci ożywia, spróbuj wyjść i podzielić się tym z innymi. Jest ta cudowna, ja to bardzo polubiłem, jak Sharon Stone to mówiła w Warszawie. Graham Powell też o tym mówi, że jest objawienie, proklamacja i potwierdzenie. To jest tak ważne, to zrozumiesz. Objawienie jest wtedy, kiedy masz wrażenie, że coś Bóg wkłada do twojego serca. Potem jest proklamacja i potwierdzenie. Proklamacja jest to, że stajesz i zaczynasz mówić o tym. I jeśli to jest od Ducha Świętego, on zawsze to potwierdzi. Zawsze. Ale wiesz, ale słuchajcie, jeśli pozostajesz na tym etapie, że dostajesz coś do serca, nigdy tego nie mówisz, bo nie jesteś pewien, to gdzie masz znaleźć tą pewność? Dopóki nie zaczniesz tego mówić, nie będziesz miał pewności. Jeśli nic się pomylisz, nic się nie stało. Tak? My wiemy, że się i tak poruszamy w ramach słowa, nie będziemy jakichś głupot wypowiadać, tak? Ale jeśli masz jakieś słowo, masz wrażenie i to mówisz, i wiesz, że to jest zgodne z Biblią, ale czujesz, że to Bóg ci daje na spotkaniu, że to ożyło, nie wiem, w czasie uwielbienia, w czasie modlitwy, cokolwiek i coś cię tak pobudza, że może by wstać i się tym podzielić. I nie, bo się boisz albo wstydzisz, ty gasisz ducha wtedy. A bardzo możliwe, że wtedy są ludzie, którzy oczekują na to, że Bóg daje tobie coś, żeby to dotknęło innych. Wiecie, kiedy myśmy kiedyś mieli, ja pamiętam to, co się stało kiedyś nad Krasnym właśnie z młodzieżą, taki wspaniały czas, co Bóg tak ducha wylewał i oni tak płakali godzinami, to wiecie, to się zaczęło w taki sposób, że Pablo miał urodziny i myśmy się tam zaczęli modlić, tam złożyliśmy mu życzenia, tak? A ja miałem taką prostą myśl, że Bóg też ma życzenia dla niego, że Bóg ma prorocze życzenia. I żebyśmy spróbowali w taki sposób, że pomodlimy się, Panie, daj nam coś dla niego od Ciebie, na urodziny. I ja pierwszy musiałem zadecydować, czy w ogóle się z tym wychylę. I też nie byłem pewny. Ja nie byłem. Ale przychodziły mi takie myśli. Więc ja to powiedziałem, spróbujmy tak zrobić, tak? Więc pomodliliśmy się i potem... I pierwszy Dawid, i on, jego trzeba było bardzo długo namawiać, żeby coś, tak, zaczął mówić. Dawid coś miał w sercu. Nie chciał tego powiedzieć. I tak i go ileś razy poprosiłem. I w końcu on nałożył ręce na Pawła, tak, coś pamiętam już, i zaczął mówić. I w tym momencie się to zaczęło. I w tym momencie Duch Święty po prostu przyszedł na spotkanie. Zaczęliśmy płakać i poszło. Potem ten prorokuje, ten, ta jakaś wizja, to. I się po prostu zaczęło dziać. Ale to jest coś, co my potrzebowaliśmy uwolnić, co Duch Święty wkładał w nas. I wiecie, to, czego my najbardziej potrzebujemy, nie potrzebujemy, żeby coś z zewnątrz przychodziło, ale potrzebujemy uwalniać poruszenia ducha, które są w naszych sercach. Bóg tak stworzył Kościół, że ciało samo siebie buduje przez wszystkie zasilające siebie wzajemnie członki. Więc On włożył we mnie coś, co ma zasilać was, a w was wkłada coś, co ma zasilać mnie. I jeśli my nie zaczniemy tego uwalniać, to się możemy zamodlić. Naprawdę. Zamodlić się możemy o przebudzenie. Ale przebudzenie też jest w naszych sercach. Ale do tego potrzebujemy pokory. Ale pokorą jest też to, że zaczniesz odważać się współpracować z Duchem Świętym. To jest prawdziwą pokorą. To jest prawdziwą pokorą. Nie, że ja nigdy nic nie mogę. Ja jestem taki słaby. To jest żadna pokora. To jest kłamstwo. Jak jestem? Jestem słaby w sobie, oczywiście. Ja to rozumiem. Ale jednocześnie wiem, że Pan we mnie umieścił swój skarb, swoje życie. I chcę Jemu dać możliwość, żeby On te życie wyrażał w sposób, w jaki On chce. Myślę, że tyle. Proszę bardzo, chodź. Może teraz się ruszycie, wychodźcie z łodzi. Zapraszamy do chodzenia po wodzie.
Głupio mi, że po wezwaniu dopiero, bo powinno może wcześniej, tak? Tak zachęcona, tak? Objawienie, załóżmy, że mam, tak? Teraz będzie proklamacja, a wy ocenicie, czy z ducha, czy nie. Tak, Duch Święty oceni. Dobrze, przeczytam. To tak, to jest tak a propos tych uzdrowień, o których Kuba mówił, a propos tych wizji i a propos tych nawet przeniesień, o których Czarek 2 tygodnie temu mówił. Zacznie się to tak. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych sam nie był odrzucony. Wiecie, jak ten fragment jest zatytułowany w naszych Bibliach, tych, które zazwyczaj dużo osób czyta? Wysiłek potrzebny do zwycięstwa. Wysiłek, wysiłek. Tak Bóg zwrócił moją uwagę na to, że coś może się stać w jednej chwili, ale do wielu rzeczy potrzebny jest wysiłek. To nie jest tak, że bez wysiłku coś osiągniemy. To się trochę łączy też z tym, co ja ostatnio przeżywam i co ostatnio mówiłam 2 tygodnie temu, że my musimy się wziąć za siebie. Tak delikatnie mówiąc, tak? I co on mówi tutaj? To można przyrównać, ja to przyrównam do takiego prostego przykładu, jak człowiek chce coś ze sobą zrobić, na przykład odchudzić się. Do tego są potrzebne dwie rzeczy, o tym mówi ten fragment. Po pierwsze, on mówi o tym, że a każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, czyli do tego, żeby coś osiągnąć, jest potrzebne nam po pierwsze wstrzymanie się, czyli musimy się kontrolować i czegoś nie robić, co do tej pory robiliśmy. A druga rzecz, on mówi, ja tak biegnę i tak walczę, czyli my musimy coś zrobić, czego do tej pory nie robiliśmy. Czyli co najmniej te dwie rzeczy musimy podjąć. Od pewnych się wstrzymać i pewne robić. I taki obrazowy przykład. Jeżeli na przykład się chcemy odchudzić, to powinniśmy się wstrzymać. Od czego? Na przykład od słodyczy, od tłuszczu, od tego, co nam nie służy, tak? Nie wiem, niektórzy może od kapusty. Ale jeżeli się chcemy odchudzić, to nie tylko nie jeść. Musimy też podjąć jakieś kroki, żeby sobie pomóc. Na przykład musimy sobie wprowadzić, raz w tygodniu będę chodził na basen, a codziennie będę na przykład o 18 kończył swoje posiłki. Chociaż to może też jest wstrzymanie, no ale załóżmy, że wprowadzam rzeczy niesmażone. Coś robimy, tak? Czyli musimy od czegoś się wstrzymać, a coś robić. No i oczywiście wszyscy czekamy, taka mi myśl przyszła do głowy, że wszyscy czekamy na to, że może w ciągu 1 albo 2 tygodni Bóg nam objawi coś niesamowitego, dostaniemy objawienie, słowo, przyjdzie prorok, potwierdzi nam to, pojedziemy, nie wiem, na jakieś wyspy Samoa i tam dokonamy wielkiego objawienia, nie wiem, nawrócenia, ewangelizacja i wrócimy i 2 tygodnie po prostu cuda się dzieją. To jest niesamowite, ja też na to czekam. Albo kiedyś człowiek opowiadał, czytałam w jakiejś książce, że wszedł do toalety, a propos tego, co Czarek mówił, wszedł do jakiejś toalety chyba w centrum handlowym i człowiek wyszedł w innym kraju. Tak? Wyszedł w innym kraju. I może nam się też tak przydarzy, że wejdziemy w Felicity do toalety i wyjdziemy na przykład w tej toalecie w Japonii, w Tokio, tak? I Bóg nas pośle do, nie wiem, do tego Sheng Wei Shuji, który rządzi Japonią tak naprawdę i powiemy, że góra Fuji wybuchnie, tak? I prosto ewakuuj miasto. Bóg nas, że do czegoś wielkiego nas użyje i wrócimy i znów będziemy w tym Felicity, no i super rzeczy się dokonały, cuda, tak? Ale kiedy nas Bóg do tych cudów wykorzysta? No kiedy? Wtedy, kiedy będziemy wiarygodni. My musimy być, po pierwsze, musimy mieć owoce, bo dary to są dary, tak? Dar można wyprosić w ciągu 1 dnia albo w ciągu 1 roku, dar języków, potem wykładania, potem wyprosimy proroctwo. W ciągu chwili, tak, sekundy nawet. Jedni tam ileś miesięcy nie są oszczeni na przykład w językach, a inni tam sekunda, tak? to jest dar, który tak naprawdę niewiele mówi Bogu o nas. Po prostu Bóg nam niezależnie, suwerennie daje ten dar. Ale charakter, czyli owoc Ducha Świętego, my musimy sami z Duchem Świętym razem wypracować, tak? Owoc Ducha Świętego, czyli kiedy my spędzamy czas z Bogiem, no On wypracowuje w nas ten owoc, tak? Ale jak my staniemy do miejsca, kiedy Bóg powie, ty masz prorokować, tak? No i jak ty staniesz do tego miejsca prorokowania? Jak Bóg będzie mógł ci dać to słowo w końcu, kiedy ty jesteś niewiarygodny na przykład, bo na przykład nie dotrzymujesz słowa prosto w swojej rodzinie, wobec swoich znajomych. Kiedyś mnie jedna siostra obszturchała i mówi, no bo tak powiedziałaś, a nie przyszłaś, a to... Pomyślałam, wielkie rzeczy. No tak, wielkie rzeczy, bo jesteśmy niewiarygodni, niewiarygodni jesteśmy. Jeżeli jesteśmy niewiarygodni wobec ludzi, to tak samo będziemy niewiarygodni wobec Boga. Dzisiaj jedno powiedzieliśmy, tak, będziemy się, tak, tak. A jutro już nam się nie chce, tak? Czyli musimy być wiarygodni. Albo jeżeli mamy iść i do kogoś mamy słowa poznania i będziemy mówić do jego serca to, słowa wiedzy, rozpoznania, tak? Wiedzy, mądrości, to. Objawiać, tak? Skrytości serca, pomagać w ten sposób. Bóg przynosi objawienie tym ludziom. No ale jak my pójdziemy, jak my jesteśmy nieczystego języka na przykład? Jak będziemy mówić? Kiedy ten ktoś na przykład może słyszał nas, jak my po prostu tym samymi słowami, którymi jemu chcemy nieść, mówimy do swoich bliskich albo do siebie przekleństwa. Dzisiaj Marcin o tym mówił, tak? O słowach. Nie możemy tak robić, że tutaj... Zaraz o owocach powiem. Że tutaj do swojego bliskiego kogoś, no idź, no co robisz, ty sieroto, tak? A tutaj taka rzecz, Bóg ma dla ciebie, no po prostu wiecie, dwie różne osoby, to jest schizofrenia. Owoce, są różne owoce, tak? Są takie owoce, które może jest łatwiej osiągnąć, są takie, które jest trudniej. Każdy z nas ma jakieś rzeczy do przepracowania z Bogiem. Ale załóżmy taki fajny owoc, łagodność. Łagodność, na przykład łagodność. Czyli jacy jesteśmy wobec swoich domowników, najbliżej. To bardzo łatwo nas rozpoznać wtedy, jacy jesteśmy. I to jest dla nas często bardzo bolesne, no bo się okazuje, że no tak, to było świetne uwielbienie, świetnie się czuliśmy, ja mogę góry przenosić, przychodzimy, a tu to i koniec. Ale ten owoc musi być w nas wypracowany i my musimy się wziąć za to. Wiecie, owoc też nie przychodzi tak o sam. On nie przyjdzie tak jak dar, on nie przyjdzie tak jak, nie wiem, uzdrowienie, które może oczywiście też przyjść w ciągu sekundy. Nie, owoc tak nie przychodzi. Owoc przychodzi i trzeba go wypracować. Owoc musi mieć, najpierw roślina musi mieć ziemię, korzenie, podatne warunki, żeby w ogóle wypuściła liście, gałązki, a dopiero potem, dzisiaj ktoś mówił o takim drzewie, a dopiero potem ma, na końcu dopiero ma ten owoc, który można zebrać. To jest owoc, czyli to wymaga czasu i warunków, a warunki to jest ten nasz sposób życia z Bogiem. Inny na przykład owoc, cierpliwość. Cierpliwość. Czy nie ma często takiego problemu? No idź! No jak jedziesz? No jedź, ty sieroto. Tak? Nikt tak nie robi. No to super. To Robert pierwszy wejdzie w Felicity do tej toalety i zostaje przeniesiony. Wiecie, to nie chodzi o oskarżanie, bo my wszyscy tacy jesteśmy. Wszyscy tacy jesteśmy. Każdy z nas po prostu taki jest, no taki jest człowiek. Jest tylko kwestia tego, jak szybko się wyzbędziemy tych rzeczy. jest kwestia tego, jak szybko przepracujemy je, jak szybko, jak dużo włożymy w to swojej energii. To też nie jest tak, że Duch Święty na nas stąpi i to wszystko się skończy. To tak nie jest. To jest tak, że to jest owoc, a owoc nie spada z nieba. Oczywiście może spaść, jeśli byłaby taka potrzeba, ale prawo wśród tych praw, którymi Bóg stworzył ten świat, jest takie prawo, że owoc musi wyrosnąć. I ten owoc musi wyrosnąć z naszej relacji z Bogiem. I na przykład my musimy coś w tym kierunku zrobić. Załóżmy, że minęło już 2 tygodnie, tak? Od kiedy postanowiliśmy sobie, że coś zrobimy. Ale co? My musimy jakieś konkretne kroki, tak? Jeżeli się powstrzymujemy, bo mamy robić to, co tu jest napisane, mamy się powstrzymywać. Ten zawodnik się od wszystkiego powstrzymuje. Czyli jeżeli mamy na przykład problem z gniewem, to spróbujmy chociaż na 7 dni w tygodniu, chociaż jeden dzień się powstrzymać, żeby tego gniewu nie wylać z siebie. Chociaż jeden dzień, w pierwszym tygodniu, jeden dzień, to już jest sukces. Tak, sierotą to jeszcze nic, różne inne rzeczy można z siebie wypluć, prawda? Chociaż raz, w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu może się uda 2 razy. Pilnujmy tego. Oczywiście musimy się modlić o uwolnienie, żeby Bóg nas z tego wyrwał, żeby to wyrwał z nas, żeby nas zmienił, o Jego obecność. Ale to nie jest tak, że my nic nie robimy. Trzymajmy po prostu to tak mocno, że ja to jakoś tak widzę właśnie, że powinniśmy spróbować się cofnąć przed pewnymi rzeczami, wstrzymywać się, spróbować zacisnąć zęby. Jezus się modlił aż do momentu, kiedy krew mu kapała spotem. To nie było takie proste, tak jak Piotrek dzisiaj mówił o tym, że o modlitwa, o nie, zmartwychwstał, no to oj, pewnie Bóg tak chciał. No to poszedł do Pana. A oni się 3 dni modlili. Kto z nas by to zrobił? No może jakby ktoś bliski był nam, to może byśmy się zawzięli. Ale teraz sobie myślimy, że ono jakoś to idzie do przodu i że nie musimy się wcale zawziąć. A właśnie jest taki czas, że musimy się zawziąć. Musimy się zawziąć, wziąć się za siebie, musimy. Bo Bóg chce nas do większych rzeczy wykorzystać. Ale On nie wykorzysta, nie da nam tych dużych rzeczy, tych niesamowitych, żebyśmy nie upadli, bo my nie jesteśmy wiarygodni czasami. Do niektórych rzeczy może jesteśmy wiarygodni i do tych nas Bóg używa, ale do innych nie jesteśmy wiarygodni. Po prostu niewiarygodnych ludzi posła się nie posyła takiego, który nie zaniesie tej wiadomości. Jak ktoś wie, że ktoś jest niepunktualny, to go nie ustanowi tym, co będzie drzwi otwierał. No bo on przyjdzie godzinę za późno. Więc jak można osobę niewypróbowaną albo niewiarygodną dać mu jakieś wielkie rzeczy do zrobienia? A my mamy obietnicę, że będziemy robić. Że będzie nas Bóg używał do różnych rzeczy, do wielkich rzeczy, tak? I oczywiście pamiętamy to, modlimy się o te proroctwa, ale my musimy coś w tym kierunku robić. Pierwsze, wstrzymywać się, czyli nie robić pewnych rzeczy, które nas niszczą, które nie są tym owocem. Cierpliwości, czyli no już bym wybuchł. Nie, no spróbować się powstrzymać. Boże, u Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę, bo co jest niemożliwe u ludzi, to możliwe jest u Boga. Wszystko jest możliwe u Boga. Ale musimy też wołać za sobą przede wszystkim, na początku, żeby w ogóle Bóg nas chciał wykorzystać. To jest też to, co ty mówisz, że Bóg wykorzystuje cichych i pokornych, ale Bóg potrzebuje nas, a my musimy być tym naczyniem takim gotowym do tego wszystkiego. I dopiero później, jak się powstrzymamy, tak, znaczy jednocześnie, to też mamy, ja tak biegnę i tak walczę. Czyli do tego jeszcze możemy coś dodać swojego, tak? Na przykład, jeśli to byłby problem z niecierpliwością, to spróbujmy zrobić coś, co wyraża cierpliwość. Jakiś postęp, żebyśmy mieli jakiś postęp. Może notujmy to gdzieś, albo pilnujmy tego. Bo jeżeli nie będziemy mieć owoców, ja to bardzo odbieram do swojego życia. Myślę, że może to też kogoś innego dotyczy. Jeżeli nie będziemy mieć owoców, to Bóg nie będzie mógł nas wykorzystać. A On bardzo chce, bo dużo rzeczy jest do zrobienia. I jeszcze coś. Jeszcze taki kawałek. Psalm 1. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. No i tam dalej oczywiście też jest, że liśnie, wiennie i tak dalej, ale dopiero wtedy będziemy drzewem zasadzonym i dopiero wtedy w swoim czasie wydamy ten owoc, tak? Jeżeli będziemy, tak jak Paweł pisał, włożymy wysiłek w to, żeby osiągnąć zwycięstwo. A zwycięstwem naszym jest to, kiedy dojdziemy do miejsca, do którego Bóg chce, żebyśmy doszli. No to jest oczywiście jedno ze zwycięstw, tak? Bo różne mamy zwycięstwa w życiu. Ale jednym z tych, żebyśmy osiągnęli i robili to, byli w miejscu, które Bóg chce. Te proroctwa, które były, te słowa, te pragnienia naszego serca Bóg wkłada nam, marzenia. To byśmy. Tak. Ale my musimy pracę w swoje życie włożyć. Owoce, musimy wydać owoce.
Coś jeszcze ktoś by chciał? Widzicie, ja to skróciłem w ogóle słowo, a Dagmara to powiedziała, co ja skróciłem tak naprawdę. Bo to oczywiście, wiecie, to ma te dwie strony. Wiecie, w Michała 6, kiedy Bóg mówi do Izrael pewne rzeczy i mówi tak, ja tylko to chciałem od was, byście przestrzegali prawa, okazywali miłosierdzie i by każdy w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Wiecie, dzisiaj to jest tak, że Duch Święty jest tą osobą Boga, który przyszedł do naszego życia. I dzisiaj widzisz, jeśli ty chcesz doświadczać całej łaski, z którą Duch Święty przychodzi i która jest w nim zdeponowana, to czego Duch Święty chce, to chce, żebyś ty nauczył się z nim obcować w pokorze. I co jest tym obcowaniem w pokorze? Ty uznajesz jego panowanie nadrzędne nad swoim życiem. Ty uznajesz, że to On wie, co jest dobre, a co jest złe. Ty uznajesz, że Ty będziesz robił to, co On mówi i przestaniesz robić to, co On Ci powie, żebyś przestał. I że pójdziesz za Nim tam, gdzie On chce Cię poprowadzić. I będziesz robił rzeczy, do których On Cię będzie prowadził. I to jest też tym pokornym obcowaniem. I oczywiście bez tego nie ma nic, Dagmara. I w tym się zawiera też to, że my w wielu rzeczach zasmucamy nieraz Ducha Świętego. Ale całe nasze chrześcijaństwo polega na tym, że my mamy być pełni i z nas ma płynąć Duch Święty. Stajemy się Jego naczyniami i nieraz są przeszkody w tym. I tutaj jest ta pokora potrzebna, że ja się z Nim nie kłócę, ale kiedy On przychodzi i daje podszepty do mego serca, a On jest też naszym czystym sumieniem. I kiedy On mówi, tu Piotrek, zraniłeś kogoś, powiedziałeś to w takim tonie, nie powinieneś w taki sposób się odezwać. I w tym momencie ja powinienem się ukorzyć. I to jest właśnie te pokorne serce, nie kłócę się z nim. Mówię, dobrze, Duchu Święty, i pójdę przeprosić tą osobę i pójdę załatwić tą sprawę. I kiedy ty to zrobisz, gwarantuję cię, natychmiast to uwalnia łaskę Bożą, jego obecność w swoim życiu. I jeszcze to, co ty powiedziałeś, Dagmara, tak już króciuteńko, tylko wam powiem tak. Jeśli mamy się uczyć od Jezusa, i patrzymy na Jezusa i kiedy On dał się ochrzcić w Jordanie, a wiemy, że On nie potrzebował chrztu na upamiętanie grzechu, ale dał się, tak? I powiedział, że należy uczynić wszystko, co jest wolą Bożą, tak powiedział Jana Chrzciciela. Więc on, to był jego wyraz uniżenia też i pokory przed swoim Ojcem. I kiedy otrzymał Ducha Świętego, i gdzie on poszedł? I to jest coś, o czym my często bardzo mało mówimy, o czym zapominamy. On nie poszedł od razu do służby. Ale Duch Święty poprowadził go na pustynię. I ostatnio słuchałem nauczania młodego chłopaka, Polaka, którego Bóg używa, nie pamiętam jak się nazywa, w uzdrowieniu zaczął go używać, on już jeździ, kościoło odwiedza w Polsce, bardzo fajny chłopak. I on powiedział, że on takie objawienie dostał proste. On sam też pościł i zobaczył tak, w Mateusza jest napisane, że kiedy Jezus skończył post, po 40 dniach przyszedł szatan, aby go kusić. I my tak rozumiemy, że tylko on tam był, żeby go kuszono. Ale kusiciel przyszedł po 40 dniach. Co on robił przez 40 dni? jego serce z sercem Ojca całkowicie się spajało. To było miejsce jego uniżenia przed Ojcem. I kiedy on wyszedł stamtąd i zdał wszystkie testy, on w 40 dni je zdał, tak? Wszystkie. Zdał wszystkie testy i wyszedł w mocy Ducha. I zaczęło się. I to oczywiście jest też ten element. To jest coś, o czym my nie możemy zapomnieć, tak? Bo wiecie, to jest tak, że jeśli na przykład Marcin ma firmę i bierze kogoś i wysyła, i ten ktoś ma w jego imieniu załatwiać interesy, to on się dobrze zastanowi, kogo weźmie. Dlatego, że to jest imię. To się nazywa, tak? Winiarskich firma. I ten ktoś może narobić takiego, słuchajcie, brudu, że Marcin na parę lat może mieć w biznesie zamknięte drzwi, bo Winiarski będzie się kojarzył bardzo źle wszystkim. I teraz, kiedy Jezus, on nas wysyła w swoim imieniu, on chce wiedzieć, że pójdziemy i nie narobimy mu wstydu. Ale że jeśli wyjdziemy tam na plac, transparenty wielkie, Jezus, halleluja, to my wiemy, że mamy poukładane coś w naszych osobistych życiach i że za chwilę nie będzie jakiegoś skandalu. Tak? To jest też, oczywiście, to wszystko się z tym łączy. I powiem szczerze, ja tak to widzę, że my każdego dnia powinniśmy pozwalać Duchowi Świętemu badać nasze serca. To jest moje zdanie. Każdego dnia. Bez jakiegoś złego legalizmu, bez jakiegoś takiej złej winy. Ale normalnie, tak? Ja chcę Cię, Duchu Święty. Kocham Cię. Kocham Twoją obecność. Jeśli gdzieś coś może, tak? Bo wszyscy popełniamy wiele błędów, tak? Może się zagalopowałem. Może gdzieś za szybko, tak? Może coś powiedziałem po prostu złego. Ja powiem Wam, wiele razy miałem takie rzeczy. Wiele razy. Miałem takie rzeczy na modlitwach nieraz, że ktoś mi przed coś powiedział, ja komuś odpowiedziałem. I ja wiedziałem, że jak ja tego nie załatwię, to ja nie wyjdę z obecnością Bożą do domu. Wiedziałem. Musiałem przeprosić. Także to jest też, to jest ważne, te pokorne obcowanie z Duchem Świętym. Każdego dnia. Tak? A wtedy On też na zewnątrz będzie manifestował swoją moc w naszym życiu. Okej. Okay.